W naszym programie Czas na Wiadomości. W połowie lipca do konsultacji międzyresortowych oraz społecznych trafi projekt ustawy powołujący Fundusz Solidarnościowy, poinformowała w Stargardzie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu liczy, że projektem zajmą się posłowie na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach. Ministerstwo Rodziny rozpoczęło dziś regionalne spotkania dotyczące programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel będą pochodziły właśnie z Funduszu Solidarnościowego, a złożą się na niego osoby najbogatsze. Minister Elżbieta Rafalska, która przebywa na zachodnim Pomorzu, zapowiedziała, że konsultacje mają na celu określenie tego, na co mają być przeznaczone środki.
Mówimy tu o budowaniu ośrodków wsparcia, mówimy o wsparciu dodatkowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o transporcie, komunikacji, poprawieniu dostępności do obiektów, o tym, że z tego funduszu mogą być finansowane programy rządowe w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych. Otwieramy dyskusję, chcemy na ten temat dyskutować i na pewno poszukać dobrego rozwiązania prawnego.
Tak zwaną daninę solidarnościową mają płacić osoby, których dochody miesięczne przekraczają ponad 80 tysięcy złotych. Od stycznia przyszłego roku na Fundusz Solidarnościowy złoży się także odpis z Funduszu Pracy. Wpływy z tego tytułu mają wynieść ponad 600 milionów złotych. Z kolei wpływy z daniny mają zasilić budżet państwa dopiero od 2020 roku. Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała dziś także, że od 1 listopada tego roku wzrosną zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. Od dziś obowiązują przepisy, które skracają termin przedawnienia roszczenia majątkowego z 10 do 6 lat. Wszystko za sprawą noweli prawa cywilnego przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort Sprawiedliwości uzasadniał, że po upływie zbyt długiego okresu trudno jest nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim jego ewentualne wygaśnięcie. Ministerstwo wskazywało też, że nowe rozwiązania są odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystywały one nieświadomość ludzi i masowo skupowały za bezcen przedawnione roszczenia, licząc na to, że dłużnicy nie podniosą przed sądem zarzutu przedawnienia. To bardzo dobre przepisy, które wielu Polakom ułatwią życie, mówi poseł PiS-u Waldemar Buda, sprawozdawca projektu na etapie prac parlamentarnych.
Wyszliśmy również z założenia takiego, że dług to nie jest jakiś wyrok śmierci i chcielibyśmy, żeby wszyscy ci, którzy czują, że mają jakąś wierzytelność, w szybszym czasie reagowali, w szybszym czasie kierowali te sprawy do sądu, a nie oczekiwali 10 chociażby lat na to, żeby skierować taką sprawę do sądu. Przecinamy wtedy niepewność prawa, przecinamy to, czy rzeczywiście dług jest, czy go nie ma. Ta osoba fizyczna też jest w bardziej komfortowej wówczas sytuacji. Staraliśmy się pomóc wszystkim tym, którzy z jakąś taką obawą oczekują na to, że ktoś może ich pozwać, bo kojarzą na przykład sprawę, ale nie czują się zobowiązani, chcą się bronić, ale obawiają się, że to może być po latach, że może nie być świadków, że może nie być dokumentów.
Parlament uchwalił nowelę prawa cywilnego w kwietniu. Miesiąc później ustawę podpisał prezydent. Zmieniamy temat. Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II ma kształtować dzieci i młodzież, wskazał dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Założyciel katolickiej rozgłośni wspólnie z ojcem Janem Królem mówili podczas 27. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę o szczegółach projektu.
To muzeum przygotowują ci ludzie, którzy przygotowali Muzeum Powstania Warszawskiego, a więc w sposób bardzo taki piękny. Nie takie muzeum martwe, to jest pierwsze. A drugie, będzie w tym muzeum Jan Paweł II, będzie pokazywał, jak widzi Polskę.
Mówił ojciec Tadeusz Rydzyk. Ojciec Jan Król zachęcał z kolei do współtworzenia tego dzieła.
Być może w Państwa domach są z pokolenia na pokolenie różne pamiątki, odznaczenia, może jakieś książki, obrazy, które mogłyby być wykorzystane w tym muzeum. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby się z nami tym podzielić, przekazać to do wykorzystania w tym muzeum, o to prosimy i za to bardzo serdecznie dziękujemy.
W ubiegłym miesiącu została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis dotycząca budowy muzeum. Jest już gotowy projekt placówki oraz zostało wydane pozwolenie na jej budowę. Muzeum będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski za szczególnym uwzględnieniem nauki świętego Jana Pawła II i jej oddziaływania na losy Polski, Europy i świata. 23 lub 24 lipca odbędzie się prezentacja i pierwsza konferencja prasowa nowego selekcjonera reprezentacji Polski, napisał na Twitterze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Po nieudanych dla Polski Mistrzostwach Świata z funkcji trenera kadry narodowej zrezygnował Adam Nawałka. Chętnych na to stanowisko nie brakuje. Prezes PZPN zdradził, że kilku trenerów wyraziło już zainteresowanie. Najbardziej prawdopodobna wydaje się być opcja zatrudnienia szkoleniowca włoskojęzycznego, mówi Wojciech Heron z redakcji sportowej Radia Maryja.
Najwięcej mówi się o tym, że nowy selekcjoner będzie wywodził się ze szkoły włoskiej. W kuluarach padają nazwiska m.in. Serba Sinisi Michajlowicza i Słoweńca Srećko Katańca, którzy z powodzeniem grali we włoskiej Serie A. PZPN ma też jednego kandydata z Polski. Najważniejsze, by nowy selekcjoner potrafił nawiązać do osiągnięć Adama Nawałki i zakwalifikował się na kolejne Mistrzostwa Europy.
Najważniejszym celem postawionym przed nowym selekcjonerem będzie awans na Mistrzostwa Europy w 2020 roku. Odbędą się one wyjątkowo na 12 stadionach w całej Europie, m.in. w Rzymie, Londynie, Budapeszcie i Bilbao. Adam Nawałka był selekcjonerem reprezentacji Polski od 26 października 2013 roku. W tym czasie prowadził drużynę narodową w 50 oficjalnych spotkaniach. 26 z nich zakończyło się zwycięstwem biało-czerwonych, 15 remisem, a zaledwie 9 porażką. To były wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. Więcej znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Na koniec jeszcze prognoza pogody.
Dziś od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i miejscami przelotny deszcz. A na południu oraz w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum kraju także burze. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a na Pomorzu skręcający na zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1001 hektopaskali.